Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Liczb. Część pierwsza. Geneza i kontekst historyczny. Księga Liczb, podobnie jak wcześniejsze księgi w Pentateuchu, nie jest dziełem jednorodnym literacko. Łatwo zauważyć w niej liczne dublety, literackie połączenia różnych perykop ze względu na podobieństwo tematów, czy wkomponowane w nią niezależne wcześniej tradycje literackie. Lektura księgi prowadzi tym samym czytelnika do odkrycia licznych napięć, a czasem nawet wewnętrznych sprzeczności. Jako przykład wskazać można chociażby dwie różne opcje w kwestii stosunków z obcymi narodami, różniące się od siebie itineraria. Kadesz znajduje się na pustyni Paran lub Kadesz znajduje się na pustyni Sin. Także różne oceny Balaama, pozytywna i negatywna. Nie może umknąć też uwadze fakt, że opis pobytu na pustyni stanowi dublet dla Księgi Wyjścia, przy czym wersja z Księgi Liczb, opisane wydarzenia dzieją się po odejściu z Synaju, lepiej odpowiada starszej wersji wydarzeń przedstawionej w Księdze Powtórzonego Prawa. Spostrzeżenia te prowadziły wcześniejszych badaczy do wyjaśnienia tej złożoności literackiej poprzez stosowanie kryteriów analitycznych, wypracowanych przez hipotezę dokumentów i poszukiwanie w księdze klasycznych źródeł, jak jachwista, elohista, autor kapłański. Wskazywano przy tym na dominującą rolę tradycji kapłańskich, którym przypisywano redakcyjne opracowanie podstawowej wersji tej księgi. W istocie autorom kapłańskim należy przypisać większość materiału z Księgi Liczb. Starsi badacze sugerowali również, że w Księdze Liczb, gdzie znajduje się materiał inny niż kapłański, autorzy szkoły kapłańskiej wykorzystali wcześniejsze tradycje, ale wyraźnie podporządkowali je swojej własnej perspektywie teologicznej. Zasadniczy problem w ówczesnej dyskusji stanowiła jednak dokładana datacja tekstów kapłańskich, jak i wydzielenie starszych tradycji. Podczas gdy niektórzy badacze negowali istnienie tradycji elohistycznej w tej księdze, inni przesuwali na okres późniejszy datację materiału łączonego z jachwistą. Spór ten w praktyce trwa do dzisiaj. Nie brak też wśród współczesnych egzegetów wiernych zwolenników teorii źródeł. Leo Schmidt już na wstępie swojego komentarza podaje dwa przykłady uzasadniające taką postawę. W Księdze Liczb są elementy typowe dla redakcji kapłańskiej. Izrael występuje przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Miejscem wydarzeń jest tu pustynia Sin w okolicach Rechot, u wejścia do Hamat. W starszej wersji są nimi okolice Hebronu. Jako wiernych zwiadowców wymienia Jozuego i Kaleba. Jednak w innej wersji mowa jest już tylko o Kalebie. Zdaniem Leo Schmidta starsza wersja należy do klasycznie rozumianego jachwisty. Z kolei w perykopie o Balaamie zauważa Schmidt brak materiału kapłańskiego i z tego powodu należy liczyć się w tym miejscu z obecnością tradycji elohistycznej. Przykładem jest tu podwójna przemowa. Druga z nich przypisana jest przez tego badacza jachwiście, gdyż jej treść odzwierciedla realia z czasów Zjednoczonej Monarchii. Podobna argumentacja nie przekonuje jednak większości współczesnych egzegetów nastawionych sceptycznie do klasycznej hipotezy dokumentów. W ich opinii takie podejście oparte na klasycznej teorii dokumentów w wypadku Księgi Liczb bardziej pogłębia problemy niż jej wyjaśnia. Zdaniem niektórych przedstawicieli tego poglądu interwencje redakcyjne w materiał przejęty ze starszych tradycji posunięte są do tego stopnia, że trudno jest tu rozgraniczyć precyzyjne wcześniejsze warstwy literackie i tym bardziej przypisać je któremuś z klasycznych źródeł. W przekonaniu większości należy więc szukać innego modelu, który pozwoliłby wyjaśnić powstanie obecnej Księgi Liczb. Zaczęto zauważać, że i sam materiał kapłański wskazuje raczej na późniejszą fazę rozwoju i nie należy do pierwotnej redakcji kapłańskiej. Ponadto wyróżnić można co najmniej dwie kolejne redakcje. Jacob Milgrom zwraca także uwagę na obecność w tekstach Księgi Liczb licznych przykładów polemiki ze światem pogańskim. Kult Bala, zmiana Balaama w proroka posłusznego Bogu, włączenie pierwotnie pogańskich rytuałów w ramy kultu Jahwe, rytuał związany z podejrzeniem o cudzołóstwo. Ten sam badacz odrzuca także często powielaną opinię sugerującą, że kapłańskie prawa i rytuały zawarte w tej księdze są wyrazem utopijnej wizji kultu. Jego zdaniem problemy poruszane w księdze mają w tle rzeczywiste napięcia historyczne i stanowią odbicie realiów społeczno-politycznych epoki perskiej. Sam materiał kapłański jest stosunkowo łatwy do wyszczególnienia w księdze ze względu na jego charakterystyczny styl i zainteresowania teologiczne. Jak wspomnieliśmy wcześniej, wielu egzegetów dowodzi, że nie jest to jednak materiał jednorodny i w wielu miejscach, zgodnie z opinią Milgruma oraz wielu innych badaczy, odzwierciedla zainteresowania i problemy związane z epoką dominacji perskiej w różnych jej fazach. Niektóre teksty, znajdujące się w ramach tego, co zwykło się określać jako tradycję kapłańską, są wyraźnie od niej starsze, inne z kolei późniejsze. Wtórny charakter tego materiału łatwo zauważyć w tekstach legislacyjnych. Wiele z nich zakłada istnienie przepisów kapłańskich z Księgi Wyjścia i Księgi Kapłańskiej. Niekiedy chodzi tylko o drobne uzupełnienie. Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że mamy do czynienia z dodatkami do zredagowanej już kapłańskiej wersji tzw. tetrateuchu, obejmującego Księgi Wyjścia, Kapłańską i Liczb. Zgodnie z założeniami stosowanymi przez autorów kapłańskich, przepisy liturgiczne zostały przekazane Mojżeszowi przez Boga jeszcze zanim naród wybrany wszedł do ziemi obiecanej. Redakcja Księgi Liczb była więc ostatnią okazją do tego, aby uzupełnić ten przekaz o dodatkowe instrukcje wynikające z nowych realiów i nowych wyzwań. Innymi słowy, Księga Liczb może być uważana za próbę uzupełnienia i aktualizacji wcześniejszych praw w kontekście nowych potrzeb oraz wyzwań. Biorąc pod uwagę fakt, że ostatni rozdział Księgi Liczb jest z kolei dopowiedzeniem do rozdziału 27, można powiedzieć, że w pewnym sensie księga ta stanowi także przykład dzieła aktualizującego samo siebie. Za datowanie tej redakcji na okres perski przemawia również terminologia stosowana w księdze. W rozdziałach opisujących organizowanie obozu Izraelitów wokół namiotu, spotkania, pojawia się słowo degel, opisujące z zasady rozlokowanie typu militarnego. Jest ono znane z dokumentów aramejskich tej epoki. W 30 rozdziale Księgi Liczb stosuje się techniczny i prawny zarazem termin issar, przysięga, zobowiązanie. Także pozycja lewitów podporządkowanych kapłanom z rodu Arona i zarazem wydzielonych spośród świeckich plemion Izraela na rzecz pomocy w sprawowaniu kultu, transportu, opieki nad sanktuarium oraz konflikty rodzące się na tym tle są, zdaniem większości współczesnych badaczy, odbiciem niełatwych wzajemnych relacji wewnątrz wspólnoty z epoki perskiej. Teksty niekapłańskie znajdujące się w Księdze Liczb z dużym prawdopodobieństwem można uznać jako niepochodzące z jednego źródła. Opowiadanie o Balamie długi czas mogło istnieć niezależnie, gdyż wykazuje, poza elementami redakcyjnymi, małe związki z resztą obecnego kontekstu. Inaczej jest z opowiadaniami o buntach przypisywanych wcześniej redakcji jawistycznej i elohistycznej. Współczesna analiza wykazuje raczej, że samym opisom pod względem stylu i treści bliżej do wersji znanej z literatury deuteronomistycznej. Przykładów odzwierciedlających wyraźnie tendencje teologiczne pochodzące z kręgu szkoły deuteronomistycznej można znaleźć wiele w Księdze Liczb. Wszystkie one wydają się być późniejsze niż tradycja kapłańska. Uwzględniając to, że Księga Liczb zawiera także wersję kapłańską opisanych w niej wydarzeń, to uzasadniona wydaje się opinia, aby widzieć w niej syntezę postdeuteronomistyczną i postkapłańską. Podsumowanie. Księga Liczb składa się z tekstów włączonych tradycyjnie ze szkołą kapłańską oraz materiału przypisywanemu starszym źródłom tradycji. Współczesne badania wykazują jednak, że proces redakcji dokonał się nie na początku działalności szkoły kapłańskiej, lecz w bardzo późnej fazie powstawania pięcioksięgu. Wiele tekstów należy tu łączyć z próbami dokonania aktualizującej syntezy oraz korekty dorobku teologicznego dwóch głównych środowisk teologicznych, tzw. szkoły kapłańskiej i deuteronomistycznej. Wykład księdza profesora Janusza Lemańskiego czytał Krzysztof Opara.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.